Słuchasz polskiego programu SBS.
Dzień dobry, przy mikrofonie Joanna Todisco. Na wstępie skrót doniesień w środę 27 października. Australia zniesie zezwolenia na opuszczenie kraju dla zaszczepionych. Przed Światową Konferencją Klimatyczną premier Scott Morrison deklaruje inwestycje za 20 miliardów dolarów. W Polsce przeprowadzono zmiany w składzie Rady Ministrów. A oto pełny przegląd wiadomości radia SBS. W pełni zaszczepieni Australijczycy wkrótce nie będą już musieli występować o zezwolenie na opuszczenie kraju. Władze federalne zapowiadają, że zniesienie tego wymogu nastąpi 1 listopada, kiedy wznowione zostaną loty międzynarodowe. Osoby niezaszczepione na koronawirusa i pragnące wyjechać będą nadal musiały starać się o exemption. Federalny minister zdrowia Greg Hunt mówi, że zniesienia ograniczeń podróży będą postępowały.
This is the first stage of our international reopening.
Robimy pierwszy krok w kierunku międzynarodowego otwarcia. Następnie skupimy się na studentach zagranicznych oraz niezbędnych pracownikach. Przyglądamy się również umowie z Singapurem. Potem przejdziemy do ogólnej turystyki. W Australii wstępnie zatwierdzono trzecią przypominającą dawkę szczepionki przeciwko COVID-19 dla osób, które ukończyły 18 lat. Władze sanitarne informują, że można w tym wypadku przyjąć preparat Pfizer bez względu na typ pierwszych dwóch szczepionek, pod warunkiem, że od drugiej dawki upłynęło co najmniej pół roku. Szczepienia trzecią dawką rozpoczną się około 8 listopada. Ponadto wkrótce będzie możliwe nabycie w supermarketach szybkiego testu antygenowego na koronawirusa. Ma kosztować $10 i pokazywać wynik w ciągu 15 minut. W Wiktorii przed zniesieniem dalszych ograniczeń zapowiedzianym na ten piątek w ciągu ostatniej doby odnotowano 1534 nowe przypadki lokalnych zakażeń. 13 osób zmarło. Władze stanowe sygnalizują, że najwięcej zakażeń następuje obecnie w okręgu Casey i Greater Dandenong. Według danych z dzisiejszego przedpołudnia w Wiktorii mamy teraz ponad 24 160 aktywnych przypadków COVID-19. Od najbliższego piątku będzie można swobodnie podróżować między Melbourne i regionami. Przestanie obowiązywać noszenie maseczek na powietrzu oraz zostaną otwarte sklepy przemysłowe, siłownie, sale gimnastyczne i miejsca rozrywkowe. Jednak tylko dla osób w pełni zaszczepionych. W Nowej Południowej Walii obawy przed zbyt niskim poziomem szczepień na terenach prowincjonalnych spowodowały przesunięcie daty powrotu do swobodnych podróży między Sydney i resztą stanu do 1 listopada. Ostatnia doba przyniosła w Nowej Południowej Walii 304 nowe lokalne przypadki zakażenia oraz 3 zgony. Premier Anastazja Palaszczuk przypomniała mieszkańcom Queensland, że zostało im tylko kilka dni, aby zdążyć z pełnym zaszczepieniem się na COVID-19 przed Bożym Narodzeniem oraz przed otwarciem granic stanu dla zaszczepionych przylatujących z innych stanów 17 grudnia. Wczoraj poinformowano o 2 nowych przypadkach lokalnych w Queensland oraz 1 w kwarantannie, dzisiaj 0. Australia Południowa złagodzi restrykcje na granicach stanowych dla osób w pełni zaszczepionych od 23 listopada. Także od tej daty okres kwarantanny dla przylatujących z zagranicy zostanie zmniejszony od 14 do 7 dni, a dozwolona liczba osób odwiedzających dom wzrośnie od 20 do 30 gości. Australia przystępuje do światowej akcji ograniczenia emisji gazów cieplarnianych netto do zera przed 2050 rokiem. Deklarację w tej sprawie złożył premier Scott Morrison, który w przyszłym tygodniu weźmie udział w Glasgow w Międzynarodowej Konferencji Klimatycznej, uważanej za najważniejsze forum w tej dziedzinie. Plan rządu australijskiego zakłada inwestycje 20 miliardów dolarów w niskoemisyjne technologie oraz zawiera priorytetowe traktowanie źródeł, jak to określono, ultrataniej energii słonecznej. Najnowsze prognozy zakładają, że Australia do 2030 roku może zmniejszyć emisję gazów cieplarnianych o 30 do 35%. Jednak premier Morrison powiedział, że formalnie cel ten wynosi nadal od 26 do 28%. Oświadczenie rządu padło po długich negocjacjach w Partii Narodowej, w wyniku których, co do zasady, partner koalicyjny liberałów poparł wspomniane założenia. Cały plan ma co 5 lat podlegać przeglądowi ze szczególnym uwzględnieniem skutków realizacji dla terenów regionalnych. Premier Scott Morrison zapewnił, że ma na uwadze interesy wszystkich Australijczyków. Królowa Elżbieta II odwołała wyjazd na szczyt w Glasgow. Miała być w Szkocji w poniedziałek, ale lekarze zalecili jej odpoczynek. A oto kolejne wiadomości radia SBS. Prezydent USA Joe Biden wyrusza w podróż do Europy. O szczegółach z Waszyngtonu dla informacyjnej agencji radiowej Marek Wałkuski.
Prezydent Joe Biden odleci do Europy w czwartek. W piątek spotka się z przywódcami Włoch oraz papieżem Franciszkiem, a także prezydentem Francji. W sobotę i niedzielę Biden weźmie udział w szczycie grupy G20. Doradca prezydenta USA Jake Sullivan jako główne tematy rozmów z europejskimi partnerami wymienił zakłócenia w światowym łańcuchu dostaw, ceny energii, zagrożenie ze strony Iranu, a także globalny program inwestycji w infrastrukturę, który ma być konkurencją dla chińskiej inicjatywy Pasa i Szlaku. Mimo wielu komentarzy w ostatnich tygodniach na temat stanu relacji transatlantyckich, Stany Zjednoczone i Europa są zjednoczone w najważniejszych sprawach dotyczących świata. Na szczycie G20 nie pojawią się osobiście przywódcy Chin oraz Rosji. Biały Dom nie potwierdził również jak dotąd spotkania Bidena z prezydentem Erdoğanem, mimo że zapowiedziała je wcześniej strona turecka. Z Białego Domu Marek Wałkuski.
Przedstawiciele 45 krajów, w tym Polski, USA, Australii, Unii Europejskiej i Japonii, potępili w oświadczeniu na forum ONZ łamanie praw człowieka przez reżim Aleksandra Łukaszenki, w tym wykorzystywanie migrantów do celów politycznych. Sygnatariusze skrytykowali ponadto represje przeciwko opozycjonistom, mediom, mniejszościom narodowym i przedstawicielom społeczeństwa obywatelskiego Białorusi, a także wymuszenie lądowania samolotu Ryanair i próbę zmuszenia białoruskiej olimpijki Krystyny Cimanowskiej do powrotu do kraju. Wspierane przez państwo białoruskie nielegalne przekroczenia granicy zewnętrznej Unii Europejskiej celowo narażają na ryzyko i zagrażają życiu obywateli państw trzecich, napisano w oświadczeniu wygłoszonym przez ambasadora Litwy. W Polsce rośnie liczba nowych zakażeń koronawirusem nawet o 70 do 100% z tygodnia na tydzień. Władze poinformowały, że mimo to w Dniu Wszystkich Świętych i w Dzień Zaduszny cmentarze w Polsce będą otwarte. Więcej na ten temat w korespondencji Joanny Stankiewicz z Informacyjnej Agencji Radiowej.
Mimo wzrostu zakażeń w Dniu Wszystkich Świętych i w Dniu Zadusznym dostęp do cmentarzy nie zostanie ograniczony, zapewnił wiceminister zdrowia Waldemar Kraska.
Na dzień dzisiejszy nie przewidujemy żadnych ograniczeń. Oczywiście będziemy apelowali, abyśmy przestrzegali tych zasad, o których chyba już zapomnieliśmy, czyli maseczka, dystans, dezynfekcja.
Również przewodniczący Rady Medycznej przy premierze profesor Andrzej Horban powiedział w radiowej Trójce, że nie jest rozważane wprowadzenie dodatkowych obostrzeń sanitarnych w Dniu Wszystkich Świętych.
Cmentarze zwykle są na świeżym powietrzu. Jeżeli będziemy przestrzegali zasad 1,5 metra, 2 metry od siebie, to nawet nie jesteśmy tutaj entuzjastami noszenia masek na świeżym powietrzu.
Profesor Horban zwrócił uwagę, że podczas Wszystkich Świętych jest problem w dużych miastach z zatłoczoną komunikacją, dlatego zaapelował o przestrzeganie zasad epidemicznych w tramwajach i autobusach.
Od 1 listopada w Polsce trzecią przypominającą dawkę szczepionki przeciwko COVID-19 będą mogły przyjmować wszystkie osoby pełnoletnie. W Warszawie ogłoszono zmiany w składzie rządu. Komentatorzy mówią o zabiegach mających na celu utrzymanie większości parlamentarnej przez Prawo i Sprawiedliwość oraz o osłabieniu pozycji premiera Mateusza Morawieckiego. Oficjalnie zmiany wynikają z nowej struktury Rady Ministrów, a także wiążą się z wejściem do Zjednoczonej Prawicy Partii Republikańskiej. Nowi ministrowie objęli resorty rolnictwa, klimatu i środowiska, funduszy i polityki regionalnej, rozwoju i technologii, a także sportu i turystyki. Z Warszawy dla Informacyjnej Agencji Radiowej, Karol Darmoros.
Do struktury rządu powraca Ministerstwo Sportu i Turystyki. Na jego czele stanął Kamil Bortniczuk, poseł klubu PiS i polityk Partii Republikańskiej Adama Bielana. Wchodzi ona do rządu w miejsce Porozumienia Jarosława Gowina. Kolejne zmiany: Anna Moskwa ministrem klimatu i środowiska, a Piotr Nowak ministrem rozwoju i technologii. Henryk Kowalczyk jako wicepremier pokieruje resortem rolnictwa. Prezydent Andrzej Duda wyraził przekonanie, że nowi ministrowie wypełnią swoje zadania.
To jest dalsze prowadzenie polskich spraw w trudnym czasie, cały czas trwającej pandemii koronawirusa, ale zarazem z nowymi planami na przyszłość, co jeszcze chcemy, aby w Polsce zostało zrealizowane.
W rządzie premiera Mateusza Morawieckiego mamy jeszcze jedną zmianę i zarazem przesunięcie. Dotychczasowy minister rolnictwa Grzegorz Puda objął resort funduszy i polityki regionalnej.
W Warszawie otwarto nową siedzibę Centrum Rozwoju Technologii Google Cloud, największe tego typu biuro w Europie. Szefowa firmy na Polskę, Magdalena Kotlarczyk, przy okazji tej inwestycji powiedziała:
nasze biuro inżynieryjne się bardzo rozwija. W ciągu ostatnich 3 lat potroiliśmy ilość zatrudnionych tutaj inżynierów i inżynierek. Ale też wiemy, że właśnie Warszawa może przyciągać talenty nie tylko z Warszawy, ale z całej Polski i z całego świata. Już połowa inżynierów i inżynierek działu inżynieryjnego w Warszawie to osoby, które przyjechały do nas z zagranicy.
I jeszcze jedna wiadomość. Przez pandemię i zamknięcie granic państwowych Australijczycy zgromadzili vouchery na podróże wartości 8 miliardów dolarów. Nadchodzące miesiące przyniosą realizację długo odkładanych planów i wzmożony ruch. Australijska Federacja Agencji Turystycznych zwraca uwagę na sens maksymalnego wykorzystania przysługujących kredytów oraz na złożoność wymogów sanitarnych w różnych miejscach na świecie. Rząd wspierał agencje podróży w czasie pandemii, aby teraz mogły pomóc obywatelom w tych sprawach, powiedział szef Australian Federation of Travel Agents na antenie ABC Radio Brisbane. Dodał, że obecnie obserwuje się pewną rezerwę klientów przed dokonaniem rezerwacji ze względu na obawy przed nagłym powrotem ograniczeń. Informacja walutowa. Według tabeli Narodowego Banku Polskiego kurs średni dolara australijskiego 26 października wynosił 2 zł 98 groszy. Dolar australijski jest dzisiaj wymieniany na 75 centów amerykańskich. Pogoda na czwartek w australijskich stolicach stanowych. Adelaida, temperatura maksymalna 27 stopni Celsjusza, wzrost zachmurzenia aż do wystąpienia deszczu. Brisbane 31 stopni, zachmurzenie częściowe. Canberra 26 i pogodnie. Darwin 35 bez opadów deszczu. Hobart maksymalnie 20 stopni, przelotne opady w czwartek po południu. Melbourne 24 stopnie, możliwość wystąpienia niewielkiego deszczu. Perth 19, okresy zachmurzenia. Sydney czwartek będzie słoneczny z temperaturą maksymalną 29 stopni Celsjusza. W Polsce aura łagodna. Na koniec października synoptycy zapowiadają pogodę z dużą ilością słońca i dość wysoką temperaturą. Przegląd wiadomości radia SBS przygotowała Joanna Todisco.
Polub nas na Facebooku, udostępnij innym, skomentuj, bądź z nami na polskim Facebooku SBS.